trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Trzydziesta niedziela zwykła, rok C. Z mądrości Syracha. Modlitwa pokornego przebije obłoki, a kiedy już dotrze, nie umilknie, nie odstąpi, aż Najwyższy spojrzy, zajmie się skargą sprawiedliwych i wyda wyrok. Z psalmu 34. Pan jest blisko skruszonych w sercu, ocali upadłych na duchu. Z drugiego listu do Tymoteusza. A Pan stanął przy mnie i dodał mi siły, aby przeze mnie ogłoszone zostało pełne orędzie i aby wszyscy poganie usłyszeli. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Przy tych, którzy byli przekonani o swojej sprawiedliwości, a innych mieli za nic, opowiedział taką przypowieść. Siostry i bracia, przed nami znów staje Słowo Boga. Słowo, które przynosi pocieszenie, umocnienie. Słowo, które też jest trudne w przyjęciu i odbiorze, ponieważ obnaża każdą obłudę, każdą hipokryzję. To Słowo niesie ze sobą prawdę. Ono jest prawdą. I dzisiaj to Słowo zachęca nas do modlitwy. Przed tygodniem słuchaliśmy o wytrwałej modlitwie, a dziś jakby kontynuacja i zapewnienie, że Bóg słucha modlitwy, że przede wszystkim słucha tych, których ludzie nie chcą słuchać. Słucha i ma otwarte ucho dla tych wszystkich, przed którymi uszy ludzi często pozostają zamknięte. Być może jest to pocieszenie i zapewnienie dla ciebie, siostro i bracie, że Bogu nie umyka żadne z twoich słów. A być może jest to ostrzeżenie dla mnie, może dla kogoś z was, żebyśmy otwierali uszy, żebyśmy byli zdolni słuchać i mieli w sobie to pragnienie, by słuchać Boga i ludzi też. Usłyszeć to, co mają do powiedzenia. Nie bać się. Nie bać się tych, którzy mówią. Nie bać się, że będą mówić. Bo Bóg się tego nie boi. Bóg naprawdę chce nas słuchać, chce z nami rozmawiać. Dlatego zatrzymajmy się chociaż na chwilę przy tych czterech słowach, które daje nam dzisiaj Kościół jako pokarm dla wszystkich. Najpierw mądrość Syracha, 35 rozdział, wersety od 12 do 18, z wyłączeniem 15, ale jak zwykle gorąco polecam, aby przeczytać całość tego słowa, nawet od wersu 11, ponieważ on nas wprowadza bardzo konkretnie w te kolejne zdania. Nie składaj ofiary przekupnej, bo nie będzie przyjęta. I nie licz na ofiarę nieprawą, bo Pan sędzią i nie ma w nim uznania dla pozorów. Ten przekład Biblii pierwszego Kościoła pokazuje bardzo konkretnie, bardzo precyzyjnie, żeby nie stawać przed Panem, nie stawać na modlitwie, właśnie nie wchodzić w modlitwę z sercem, które chce oszukać, które się nie chce zdobyć na prawdę, które nie chce prawdy. Być może jesteśmy przekonani o tym, że kiedy stajemy na modlitwie, chcemy autentycznie słuchać Boga. I jestem pewien, że najczęściej właśnie tak jest. Stajemy ze szczerością serca. Ale to słowo ostrzega nas bardzo mocno i nie ma na celu wzbudzenia w nas jakiegoś poczucia winy, ale raczej chce nas upewnić na tej drodze, na dobrej drodze, by nie dać sobie nigdy takiej przestrzeni, by Boga oszukiwać, by być nieszczerym na modlitwie, by nie mówić Mu wszystkiego, by wprowadzać jakąś grę pozorów, by nie być autentycznym. Nie składaj ofiary przekupnej, nie próbuj sobie czegoś załatwić. Nie próbuj poklepać po plecach, kiedy wiesz, że jest konkretny problem. Jezus to ujmie potem w Ewangelii, mówiąc do swoich uczniów, przede wszystkim do uczniów, Jeśli widzisz, że twój brat ma coś przeciw tobie, to zostaw swój dar przed ołtarzem w Jeruzalem i wróć nawet do Galilei te 2-3 dni. Wróć, pojednaj się, przebacz, poproś o przebaczenie. Potem dopiero przyjdź kolejne 2-3 dni i wtedy złóż dar. Bądź autentyczny, bądź prawdziwy. Nie próbuj przekupić Boga. Do faryzeuszy Jezus będzie mówił: tak, wy potraficie składać dziesięcinę i oddać nawet o wiele więcej, mówiąc: korban, to jest dar na świątynię, to jest dar dla służby Bożej. Właśnie wtedy, kiedy jesteście pokłóceni ze swoimi bliskimi, z rodzicami i nie macie zamiaru im pomóc z waszych dochodów. To jest obłuda, to są pozory, to są nieprawdziwe ofiary. Nie musimy dzisiaj składać ofiar, nie musimy wędrować tak daleko, żeby stanąć przed Bogiem w świątyni. Zdecydowanie mniej czasu zajmuje nam dotarcie na Eucharystię. Ale warto o tym pomyśleć. Skoro to słowo nas prowokuje, budzi nas, zaprasza, żeby je usłyszeć, to warto się dzisiaj zastanowić, czy przypadkiem nie próbuję od czasu do czasu przekupić Boga. Czy kiedy wchodzę w modlitwę, szczególnie kiedy wchodzę w Eucharystię, czy mam w sobie to szczere pragnienie spotkania? Czy proszę o miłosierdzie, by dać miłosierdzie innym, bo na pewno sam jestem zbyt słaby. Nie mam w sobie aż takiej przestrzeni, by przebaczyć. Potrzebuję do tego łaski. Potrzebuję łaski przebaczenia. Nie ma w Bogu uznania dla pozorów. Nie trzeba grać. Nie trzeba kogoś udawać. Bóg zna moje serce. Bóg zna twoje serce, siostro i bracie. Tylko czy my znamy swoje serce? Czy nie próbujemy uciec od tego, co trudne? Od tego, co sprowokuje nas do autentycznej, szczerej i niekoniecznie ugrzecznionej modlitwy. Powiem szczerze, że mnie to słowo bardzo pociesza i przypomina mi właśnie o tej drodze uwolnienia przez prawdę. Czasami te moje spotkania z Bogiem nie są łatwe. Nie są łatwe dla mnie. Wiem, że Bóg ma tak pojemne serce, że potrafi wszystko przyjąć. Nie zawsze modlitwa jest dla mnie prosta, bo otwiera, bo pokazuje, bo zaprasza do wejścia w głąb, bo odkrywa przede mną takie momenty i takie przestrzenie życia, w których nie czuję się pewnie, które nie są dla mnie osobiście wygodne, a są prawdą. I Bóg przez to słowo dziś zapewnia mnie, że ta prawda będzie prowadzić do uwolnienia. Ta prawdziwa modlitwa jest potrzebna właśnie mnie. Nie jemu, bo on ją zna. On zna tę prawdę. Ja potrzebuję ją usłyszeć, uświadomić sobie, przyjąć, przejąć się nią i wtedy zobaczyć, jaka jest reakcja Boga. A wtedy mamy werset 17, 35 rozdziału Mądrości Syracha. Wtedy modlitwa przebije obłoki, a kiedy już tam dotrze, to nie umilknie, nie odstąpi, aż Najwyższy spojrzy i zajmie się skargą i wyda wyrok. Mieć w sobie na tyle pokory, by być prawdziwym przed Bogiem, by nie udawać, by nie stwarzać pozorów. Ta modlitwa rzeczywiście przebije obłoki i będzie chodzić krok w krok za Bogiem, dopóki się nią nie zajmie. Jeśli ktoś z was, siostry i bracia, ma jakieś zwierzaki w domu, koty, psy, to pewnie ma to doświadczenie, kiedy kot się łasi albo pies przychodzi i chce jakiejś pieszczoty. Przyszło mi do głowy właśnie takie porównanie w związku z tym, co czytamy w Mądrości Syracha. I Bóg nie zlekceważy tej modlitwy. Bóg nie zlekceważy żadnego twojego czy mojego słowa. Dlatego nie bójmy się prawdy. Nie bójmy się tego spotkania, które może nie być proste, może nie być łatwe, ale może być prawdziwe. I w podobnym duchu będziemy słuchać, będziemy modlić się psalmem 34. I jak zwykle, gorąco go polecam w całości. Usłyszymy tej niedzieli tylko kilka wybranych wersetów. Drugi, trzeci, potem od 17 do 19 i ostatni, 23 werset. Właśnie w tym psalmie jest jedno z moich ulubionych zdań. Zachęta, by skosztować, by zobaczyć, by zasmakować, że Pan jest dobry. Ale równie piękny jest werset 19, na który zwróciłem uwagę na początku, we wprowadzeniu. Pan jest blisko skruszonych w sercu. ocali upadłych na duchu. Mieć skruszone serce, pokruszone serce. Skrucha w Biblii, szczególnie w tym pierwszym przymierzu, to jest ta zdolność do uznania siebie za człowieka, który potrzebuje Boga, który wyciąga ręce ku niebu. Teszuwa. Wejście w głąb po to, by dać Bogu wolną rękę w procesie przemiany mojego życia. Pozwolić, świadomie pozwolić, żeby Bóg nawet wywrócił wszystko do góry nogami, po to, by objawiło się życie, by nie wracać do grzechu, by zejść z drogi śmierci. Dlatego właśnie Pan jest blisko tych, którzy mają skruszone serce. On ocala tych, którzy upadli, którzy nie potrafią sobie poradzić, którzy nie umieją wrócić. Bóg chce ocalenia, Bóg chce życia. Bóg jest miłośnikiem życia. Niesamowita zachęta, uruchomienie w nas, w każdym z nas, tego pragnienia, by pozwolić Bogu na przemianę, by pozwolić Bogu, by mnie zmienił, bym żył. Do tego potrzeba skruchy, do tego trzeba pokory. Uznać siebie za grzesznika, który potrzebuje Boga i ucieszyć się tym, bo ta świadomość, ta prawda o mojej grzeszności, ona mnie nie powala, ona nie ma mocy i nie ma prawa mnie zmiażdżyć, ale może mi pomóc otworzyć serce na uzdrowienie, które przynosi Pan, na uwolnienie, które sprawi, że rzeczywiście podniosę ręce ku górze, będę patrzeć w niebo i będę błogosławić Pana i będę Mu dziękować, bo jest Bogiem dobrym, bo zapanuje nad tym, nad czym ja nie panuję i jest Panem tego wszystkiego, co mnie osobiście wymyka się totalnie spod kontroli. I chyba dlatego też apostoł narodów, święty Paweł, w tych ostatnich zdaniach swojego drugiego listu do Tymoteusza pisze o tym, że co prawda w czasie pierwszej obrony nikt się przy nim nie zjawił, ale opuścili go wszyscy, ale jednak Pan stanął przy nim. Dodał mu sił, by przez Pawła ogłoszone zostało pełne orędzie, aby wszyscy poganie usłyszeli. Bóg staje przy Pawle, by przez niego zostało ogłoszone pełne orędzie, żeby Ewangelia nie była uszczuplona, nie była okrojona, żeby Paweł przypadkiem nie wpadł, czy nie uległ pokusie ograniczenia Ewangelii. Jezus staje przy nim jako gwarant pełnej prawdy, całej prawdy, czystej prawdy, czystej Ewangelii. Święty Paweł jest świadomy tego, że zbliża się jego koniec. W 6 wersecie 4 rozdziału 2 listu do Tymoteusza, czyli w tym pierwszym zdaniu, które usłyszymy w drugim czytaniu, powie wyraźnie: ja bowiem już polewany jestem przed ofiarą, nadszedł czas mojego rozwiązania. Co prawda w przekładzie Biblii Tysiąclecia to zdanie brzmi trochę inaczej. Krew moja już ma być wylana na ofiarę, chwila mojej rozłąki nadeszła. Przekład pierwszego kościoła ujął to w innych słowach, przypominając pewną liturgiczną metaforę o polewaniu na ołtarzu ofiary, tego co zostało przeznaczone na ofiarę, tuż przed jej spaleniem. Polewano oliwą, winem, wodą. Paweł mówi o sobie: już jestem polewany. To jest ten moment, za chwilę, już czas mojego rozwiązania. Wszystko się rozwiąże, już nie będzie kłopotów, już nie będzie problemów. Wszystko się okaże, wszystko się spełni i Paweł się tym nie martwi. Nie jest to dla niego moment strachu, jakiegokolwiek lęku. Napiszę zaraz w kolejnym zdaniu: stoczyłem piękną walkę, ukończyłem bieg, zachowałem wiarę. Jest pewien obecności Jezusa. On wie, jak wygląda jego życie, wie, kim był, wie, że wszystko, co teraz się dzieje, to łaska Boga, to bliskość Chrystusa, to potęga miłosierdzia. I dlatego z ogromnym spokojem patrzy w przyszłość i równie spokojnie położy głowę w tej maleńkiej pogańskiej świątyni, głowę, która według podań chrześcijańskich, kiedy już zostanie odcięta od reszty ciała, 3 razy uderzy o ziemię i, i będzie mówić Jezus, Jezus, Jezus. Paweł wie, że jest absolutnie bezpieczny w dłoniach Jezusa. Nie martwi się swoją przeszłością. Nie martwi się o swoją przyszłość. Jest z Panem. Jest obok Niego. Taka szczerość jest owocem wytrwałej, pokornej, skruszonej modlitwy. Takim poczuciem bezpieczeństwa owocuje to częste stawanie przed Panem, otwieranie rąk i prawda, prawda o sobie, prawda o Nim, prawda o moich bliźnich. Bo tylko prawda uwalnia, tylko prawda wyzwala. Czasami wyzwala różne emocje, ale w relacji do Boga zawsze otwiera i uwalnia błogosławieństwo, uwalnia łaskę, którą wreszcie można dostrzec, której można doświadczyć. I o tym mówi Jezus. 18 rozdział redakcji świętego Łukasza, wersety od 9 do 14. Gdyby pominąć ten kontekst i dedykację słów Jezusa, czyli werset 9, to można by sobie powiedzieć, że faryzeusz jest człowiekiem porządnym. On rzeczywiście nie kłamie, kiedy mówi o swojej pobożności, o wierności przepisom. Poniedziałki i czwartki post. Post bez chleba i bez wody. To było bardzo uciążliwe w porze suchej. Oddaje dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywa. 10% na kult, na świątynię, na potrzeby wspólnoty. Niektórzy faryzeusze szli o wiele dalej. Oddawali dziesięcinę z tego, co otrzymywali, nawet ze wszystkich prezentów, które dostali. Próbowali sobie szybko w głowie przeliczyć, ile taki prezent mógłby kosztować i oddawali 10%. Bywało, że niektórzy gorliwi co miesiąc 1/5 swoich dochodów przeznaczali właśnie na potrzeby wspólnoty, na kult świątynny. Porządny i pobożny człowiek staje na modlitwie i ma w sobie ogromne, bardzo żarliwe pragnienie życia bez grzechu. Chce przestrzegać wszystkich przepisów prawa. Ponad 600 przepisów, rozmaitych nakazów, zakazów, mniejszych, większych. We wszystkim chce być bez zarzutu. Porządny człowiek, naprawdę porządny człowiek. I jest jasne, że on nie chce mieć nic wspólnego z tymi, którzy grzeszą. On nie chce mieć nic wspólnego z tymi, którzy mają kontakt z poganami, którzy zbierają cło. A celnicy to przecież wiadomo. To ludzie, którzy kolaborują, to ludzie, których żaden porządny faryzeusz nigdy nie poprosi o to, by byli świadkami w sądzie, w jego sprawie. To ludzie, z którymi się nie rozmawia, którym się nie podaje ręki, bo często wykorzystują swój urząd, swoją pracę do tego, żeby się wzbogacić. Bo okazuje się, że celnicy, będący nieco pod batem publikanów, czyli tych rzymskich, znaczy ustanowionych przez Rzym arystokratów w rozmaitych prowincjach, którzy zajmowali się ściąganiem podatków i wszystkich danin dla Rzymu, nie chodziło już tylko o eksport, o podatki z eksportu, importu czy tranzytu, ale o wiele innych ceł, to prowadziło najbiedniejszych, najuboższych do zadłużania się, bo zwyczajny chłop nie był w stanie sprzedać produktów rolnych, nie był w stanie sprzedać tego, co wyhodował, z jakimkolwiek zyskiem. Cła, opłaty celne przekraczały zysk, więc ludzie się zadłużali, aż wreszcie stawali się niewolnikami. Zresztą podziwiany przez wielu Cyceron, jeden z rzymskich mędrców i poetów, mówił o tym, że Żydzi i w ogóle te wschodnie prowincje to tak naprawdę ludzie, którzy zostali stworzeni tylko po to, by być niewolnikami. Trudno się dziwić, że faryzeusze nie potrafią się w jakikolwiek sposób uprzejmy czy przyjazny odnieść do tych, którzy uczestniczą w tym procederze. Celnicy są traktowani jak wszyscy grzeszący ciężko, jak osoby uprawiające nierząd. Dla faryzeuszy to jest jedna kategoria ludzi. I teraz jeden faryzeusz i jeden z poborców opłat stają na modlitwie w tej przypowieści Jezusa. I co się dzieje? Faryzeusz się modli. Faryzeusz mówi do Boga. Ale w swojej modlitwie po pierwsze porównuje się z grzesznikami, ze zdziercami, z niesprawiedliwymi, z cudzołożnikami i z poborcami opłat. Na przykład takim jak ten, który stoi za nim, który stoi z tyłu świątyni, bo nie może wejść dalej. Faryzeusz stoi z przodu, wyciąga ręce ku niebu, zwraca się twarzą ku Bogu. No i właśnie, czy się modli? Czy tylko mówi, że jest lepszy od wszystkich innych? Uważa, że jego pobożne praktyki ustawiają go o wiele wyżej, ponad innymi ludźmi. Jest ponad. Jeszcze jeden szczegół też przykuł bardzo mocno moją uwagę. W tej modlitwie faryzeusza jest takie stwierdzenie: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni. On dziękuje Bogu, że nie jest. To nie jest, nie być, tak naprawdę odnosi się do szatana, do demona, do tego, który nie jest policzony w niebie. Kiedy czytamy Apokalipsę, czytamy słowo o walce, która nastąpiła na niebie, święty Jan, jego środowisko, ta grupa jego uczniów, którzy konstruują Apokalipsę, napisze wyraźnie, że się miejsce w niebie już nie znalazło. Zresztą Lucifer to ten, który nie jest policzony, który nie ma swojej liczby. On nie jest. I faryzeusz mówi swoją modlitwę, używając takiego słowa, mówi ją do Boga, do tego, który przedstawia siebie: jestem, który jestem dla ciebie, tutaj, teraz. Jestem obecny. Wewnętrzna sprzeczność. Być może faryzeusz jej nie zauważył. Być może Łukasz specjalnie tak skonstruował tę powieść Jezusa. Być może Jezus chce nam dzisiaj powiedzieć przez to słowo, abyśmy uważali na to, w jaki sposób się modlimy. Czy potrafimy spotkać na modlitwie Boga, czy tylko chcemy siebie usprawiedliwić albo zwrócić na siebie uwagę i powiedzieć, że jesteśmy tak porządnymi ludźmi. Bo inni są gorsi, bo inni nie zasługują, a ja? No przecież jestem dobrym człowiekiem. I mamy drugą modlitwę. Poborca opłat stanął daleko i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu. Stanął daleko, bo nie mógł wejść bliżej ołtarza. To było jasne dla niego. Bił się w swoje piersi i mówił: Boże, okaż miłosierdzie mnie, grzesznikowi. I tutaj znów, kiedy faryzeusze słuchali tej opowieści Jezusa, musieli być zgorszeni. Ta modlitwa celnika była nieważna. Prosi o miłosierdzie, nie obiecując poprawy, nie składając konkretnych deklaracji, nie mówiąc o tym, co zmieni, co konkretnie zmieni w swoim życiu. To bardzo niepoważne. To uwłaczające Bożej miłości, Bożej potędze, Bożej chwale, majestatowi Boga. Jak można się tak modlić? A Jezus pokazuje modlitwę celnika jako modlitwę człowieka biednego. Poborca opłat, który się bogaci, który jest nieuczciwy, który sporo ma, jest przedstawiony przez Jezusa jak człowiek biedak, jak biedaczek, który niczego nie ma, który nie jest w stanie nic ofiarować. Nie potrafi złożyć żadnej ofiary, nie potrafi złożyć żadnego postanowienia, żadnych obietnic. On nic nie ma. Dlaczego tak jest? Może właśnie chodzi o to, co potrafisz, czy co ja potrafię dać z serca. To jest najbardziej istotne dla Pana. Nie to, ile pieniędzy wrzucę na składkę, nie? Ale to, co daję Bogu z serca. Wtedy moja dziesięcina, czy jakiekolwiek inne pieniądze, które daję na kult, choćby właśnie przez moją ofiarność na Eucharystii, czy przy innych okazjach, jest tylko przedłużeniem pragnienia serca. Wydaje się, że modlitwa celnika jest nieważna. Nie powinien się tak modlić. Powinien zrobić coś jeszcze. Ale celnik zrobił rzecz najbardziej istotną. Nie porównuje się z faryzeuszem. Nie zazdrości mu wiary, bliskości z Bogiem. Gdyby tak było, ta modlitwa też nie byłaby nic warta. On się bije w swoje piersi, nie czyjeś, i prosi o miłosierdzie. Wie, kim jest. Nie musi zagadywać Boga. Nie musi Boga przekonywać. Nie musi z Nim dobijać targu. Nie musi się z Nim układać. On jest prawdziwy. I prawdziwie liczy na miłość. Prawdziwie błaga o miłość. Jezus podsumowuje: oświadczam wam, że ten, nie tamten, odszedł do swojego domu usprawiedliwiony. I dopiero teraz trzeba przeczytać tę dedykację, właśnie ten pierwszy wers, od którego zaczyna się dzisiejsza Ewangelia. Cała przypowieść jest wypowiedziana wobec i do tych, którzy byli przekonani o swojej sprawiedliwości, a innych mieli za nic. Przekład Biblii Tysiąclecia powie, a innymi gardzili. Niesamowite ostrzeżenie, bardzo potrzebne zatrzymanie, myślę, że potrzebne każdemu z nas, abyśmy stając przed Bogiem nie potępiali innych, nie próbowali wybić się i być bliżej Pana cudzym kosztem. To się mija z celem. Mamy stanąć takimi, jakimi jesteśmy. Mamy mówić z Bogiem prawdziwie i szczerze. A On da łaskę, którą będziemy mogli odkryć, która uruchomi w nas i postanowienia poprawy, i konkretne kroki nawrócenia i umocni nas do tego, by wydawać godne owoce nawrócenia, by być znakiem miłosierdzia, by dawać miłosierdzie innym. Ale pierwszy krok to szczere stanięcie przed Panem, to spotkanie twarzą w twarz, to bycie prawdziwym. Życzę każdemu z nas właśnie takiej modlitwy, takiej bliskości, takiej szczerości przed Bogiem. To naprawdę działa. To naprawdę uwalnia wiele łaski. Otwiera przed nami niebo. Niech tak się stanie, siostry i bracia. Amen.
Bogu niech będą dzięki.